W tej części Podsudecia wysokich gór właściwie nie widać, a pagórkowaty teren pokryty kępami drzew i dobrze uprawionych pól mógłby znajdować się właściwie wszędzie. W najbliższej okolicy nie widać właściwie niczego, co pozwoliłoby odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteśmy. W każdym razie nie mogłem tego widzieć ja, bo w to miejsce przywieziono mnie właśnie z zawiązanymi oczyma. Taki był warunek mojego uczestnictwa w wyprawie do niedawno odkrytych podziemi. Mój przewodnik zgodził się bowiem na pokazanie mi odkrytych właśnie podziemi pod warunkiem, że nie będę jednak dokładnie wiedział, gdzie one leżą. Wiem więc tylko tyle, że było to gdzieś między Kamienną Górą a Wałbrzychem. Bo właśnie w Kamiennej Górze przewiązano mi oczy, a w ciągu pół godziny jazdy krętymi drogami nie mogliśmy przecież daleko dojechać. Tym bardziej, że część mojej podróży odbywała się zwyczajnymi polnymi drogami. Przewodnik już kilka dni wcześniej przekonywał mnie, że sam zobaczę, iż podziemia te dopiero niedawno odsłoniła sama natura i o ich istnieniu właściwie ciągle wie bardzo niewielu ludzi. A póki on sam i jego współpracownicy nie przebadają tych rozległych podziemi, nie chciał ujawnić ich lokalizacji. Pewność organizatora tej wyprawy, że warto zrobić takie badania, wynikała nie tylko z tego, że podziemne komory rzeczywiście od lat nie widziały ludzi. Świadczyły o tym bowiem świeże, spowodowane wieloletnim działaniem wody, osuwiska, skał i ziemi, które tak osłabiły korzenie pewnej brzozy, że ta padając odsłoniła ukrytą pod korzeniami szczelinę. Pewność, że w tym miejscu ludzi nie było już od bardzo, bardzo dawna lub byli tylko nieliczni, wynikała także i z tego, że w takich miejscach są takie prawdziwe, typowe współczesne śmieci, opakowania, butelki, często także barłogi, czyli zwykłe dowody ludzkiej obecności. Nieliczne ślady w glinie nadzejściowej pochylnie, jak twierdził przewodnik, należały właśnie do niego i pochodziły sprzed kilku dni z czasów pierwszych wejść do tych norm. Zaledwie kilkanaście kroków od polnej drogi, na której zostało nasze auto, w gęstym, liściastym lesie kryje się dość głęboki wąwóz. Wąwóz mający może 150-180 metrów długości. W miejscu, gdzie staliśmy, zejście w dół było możliwe tylko mini żlebami, przy zachowaniu jednak szczególnej ostrożności. Dno wąwozu leży bowiem kilkanaście metrów niżej, ukryte w zieleni, a jego ściany, chociaż zbudowane właściwie z gruntu, z piasku, są niemalże pionowo. Część z nich zresztą mocno przewieszona i każdy krok grozi tam po prostu upadkiem. Nawet niezbyt wprawny obserwator dość łatwo może jednak zauważyć, że wąwóz ten jest dziełem człowieka. Choć mocno zarośnięty, jest suchy, a jego profil wyraźnie przypomina fragment takiego wykopu, w jakich zwykle buduje się w górach drogi. Ważniejsze jednak jest to, że uważna obserwacja pozwala zauważyć po obu jego stronach co najmniej kilka osuwisk skalnych, miejscami zupełnie innych od otaczającego je terenu. Są to ślady po odstrzelonych kiedyś przez saperów wjazdach do podziemnych komór. I naprawdę nie trzeba wielkiej wyobraźni, by w to uwierzyć, bo osuwiska wyglądają właściwie dokładnie jak bramy. Jak się zresztą później okazało, tak naprawdę są to bramy skalne zasypane kamiennym gruzem i ziemią. Wejście do podziemi znajduje się kilka metrów nad poziomem wąwozu, ukryte pod mocno przewieszonymi skałami. Wyraźnie widać tam ślady po zawale niedawno osuniętej gliny, która wjeżdżając w głąb podziemnych komór odsłoniła wejście. Jest ono o tyle wygodne, że pozwala na leżąco zjechać w głąb aż do skalnego spągu. Pierwsze wrażenie jest piorunujące, albowiem nawet bardzo dobra latarka właściwie nie oświetla prawie niczego. W pierwszej chwili widać jedynie część najniżej wiżącego skalnego stropu. Dopiero po jakiejś chwili gdzieś daleko pokazuje się punkt światła skierowanej tam latarki. Komora, jak się okaże, jest ogromna, a jest ich kilka zresztą. Jej wielkość ujawnia się naprawdę dopiero w świetle samochodowego zasilanego przyniesionym akumulatorem halogenowego, naprawdę silnego reflektora. 1971 roku do jednego z przewodników na zamku Grodno nad jeziorem w Zagórzu Śląskim zgłosił się pewien Niemiec, który twierdził, że jego ojciec, oficer niemieckiej marynarki, został skierowany do prowadzenia badań niemieckich miniaturowych łodzi podwodnych i najnowocześniejszych typów torped, których produkcję pod koniec wojny podjęto w podziemiach ukrytych gdzieś w fabrykach pod Sudecia. Człowiek ten twierdził także, że w jeziorze zaporowym w Zagórzu Śląskim badania takie prowadzono przez zdecydowanie dłuższy czas. Z relacji niemieckiego turysty miało też wynikać, że jego ojciec kilkakrotnie przed swoją śmiercią przyjeżdżał na urlopy do Berlina i opowiadał w domu o swojej pracy. Niemiec będący wówczas dorastającym chłopcem zapamiętał, że niektóre typy łodzi i torped ojciec sprawdzał osobiście. Zapamiętał także, że jego ojciec mówił, iż z fabryki produkującej lub montującej ten sprzęt do jeziora jechało się jednak dość długo, a jej hale montażowe w większości były surowymi, wykutymi w skale komorami, w niektórych tylko miejscach zbrojonych betonem. Podziemia te nie były ukryte w pobliskich górach, a kilkadziesiąt kilometrów dalej, nad uprawnymi polami. Niemiecki turysta twierdził też, że zapamiętał zdziwienie ojca, gdy ten opowiadał, że przecież można było tę fabrykę zbudować bliżej wody i oszczędzić tak wielu dojazdów. Nigdy jednak nie padła nazwa miejsca, gdzie była ta fabryka. Mój ojciec utonął w czasie jednego z eksperymentów w wodach jeziora, mówił ów Niemiec, i jego śmierć utajniła na zawsze to miejsce, gdzie on wtedy pracował. Podobnie zresztą jak to, czym ojciec się wtedy zajmował i okoliczności samego wypadku. Dziś, twierdził ten turysta, szukam jedynie śladów, miejsc, w których mógł pracować mój ojciec. Jak było naprawdę, niestety nie wiadomo. Ważne jest jednak to, że w czasie wizyty tego Niemca zapowiadano czyszczenie dna zbiornika i usuwanie tysięcy ton naniesionego przez wodę mułu. I zapewne dlatego zbiornikiem tym, co mogło się znajdować na jego dnie, interesowało się w tamtych latach bardzo wielu ludzi. Mój przewodnik jest w posiadaniu informacji, która bardzo uprawdopodabnia tezę, że owa fabryka lub montownia morskiej broni znajdowała się w teraz odkrytych i badanych właśnie podziemiach. Komunikacyjnie łatwo dostępna, a jednak położona na uboczu, była nie do wykrycia przez wywiad czy przez samoloty. I dlatego, jak twierdzi przewodnik, jest wielka szansa na ustalenie tego, czym naprawdę mogły być te podziemia. I równocześnie właśnie dlatego chce on je ukryć do czasu dokładnego przebadania. Jeszcze kilkanaście lat temu pewien Niemiec, często odwiedzający sudeckie pogórze, twierdził, że był świadkiem ukrywania wielkiej ilości skrzyi i całych samochodowych kolumn w bezpośrednim sąsiedztwie tych właśnie podziemi. Co prawda nie widział on miejsca bezpośredniego ukrycia, ale odprawiał transporty właśnie do ukrycia przeznaczone. Człowiek ten opowiadał, że w wiejskiej stodole w zimie 1945 roku asystował przy przyjmowaniu większych i ponownym wyprawianiu w drogę dużej ilości mniejszych transportów. Były to zwykle paki, porządne skrzynie i załadowane ciężarówki, które według nieznanego mu klucza segregowano i łączono w transporty wysyłane do różnych chyba miejsc. Człowiek ten opowiadał, że do tego, co było w skrzyniach i na wielu ciężarówkach, nie wiedział, ale można się było tylko domyślać. Pamięta jednak, że były tam także części maszyn, części jakichś urządzeń i sporo sprzętu technicznego. Wątpliwości co do sensu ukrywania tych rzeczy kierujące tymi robotami SS zbywało twierdzeniem, że wszystko, a tym bardziej cenny sprzęt techniczny, na pewno się przyda. Szczególnie po przegranej wojnie, gdy trzeba będzie odbudowywać Niemcy. Nikt w tych dniach nie mówił jednak o zawartości dziesiątków skrzyń i pak, w których na pewno nie było obrabiarek. Tym zresztą, co ukryto w skrzyniach, właściwie nikt się nie interesował, a w każdym razie nikt tego nie okazywał. Było to bowiem po prostu niebezpieczne. Wspomniany oficer twierdził jednak, że już wtedy podejrzewał, że SS ukrywa najcenniejsze dzieła sztuki, stwarzając sobie materialne zaplecze na przyszłość. Pewność, że tak właśnie jest, uzyskał po rozmowie z gospodynią, u której kwaterował. Kobieta ta opowiadała mu bowiem, że otrzymała list od siostry, która się skarżyła na wojenne czasy, zmuszające duchowieństwo do ogołacania kościołów i przekazywania najcenniejszych rzeźb i obrazów na przechowanie. Z tego listu wynikało, że oba pani martwi się, czy kiedykolwiek wrócą one do jej parafialnego, niezwykle bogatego klasztornego kościoła. Wtedy już wiedziałam na pewno, co jest, a raczej co może być w tych skrzyniach, opowiadał kilkanaście lat temu ów Niemiec. Jednak jedynym wyraźnym śladem, na który ów człowiek naprowadził swoich słuchaczy, jest informacja o tym, że niektóre transporty pochodziły ze składnicy na zamku Grodno. Tak właśnie ów Niemiec zapamiętał te informacje i był prawie pewien, że dotyczyła ona także kierowania na ten zamek niektórych transportów. Dziś już nie wie, jak te informacje do niego dotarły. Domyślał się jednak, że musiała to być przypadkowo chyba podsłuchana rozmowa. Dwaj rozmówcy tego Niemca opowiadali, że gdy ten relacjonował zdarzenia związane z likwidacją punktu przepakowywania transportów, w pierwszych dniach lutego 1945 roku był sam niezwykle zdenerwowany. I nie ukrywał, że ciągle jeszcze zdarza mu się spocić ze strachu, gdy przypomina sobie to, co wtedy się wydarzyło. Gdy bowiem zadysponowano wysłanie w teren i ukrycie ostatnich transportów, dla wszystkich uczestników tych robót SS przygotowało pożegnalną kolację z menu, które w tamtym czasie zakrywało niemal na cud. Na stole znalazło się także wiele dobrych alkoholi. Ten człowiek był jednak w tamtych dniach po ciężkiej operacji żołądka, co uratowało go zresztą od wysłania na front i równocześnie, jak się okazało, uratowało mu życie. Nie mógł bowiem ani jeść, ani tym bardziej pić. Namówiony umoczył jednak usta w kieliszku koniaku i stracił przytomność. Do ją odzyska był właściwie wyrzucony na stos ciepłych jeszcze ciał uczestników, jak się szybko zorientował, kolacji, tej pożegnalnej kolacji, w której właśnie uczestniczył. Niebawem sam został przykryty kolejnymi zwłokami. Postanowił walczyć o życie i wyskoczyć z ciężarówki, która wiozła ich. Przez powiewającą plandekę widać jednak było, że za nim jedzie kolejne auto tego właśnie transportu. Musiał więc czekać. Na szczęście na krętej drodze kierowca kolejnej ciężarówki na dłuższe chwile tracił z oczu jego auto. I taki właśnie moment wykorzystał ów Niemiec, wyskoczył w głęboki śnieg. Odmrożony, struty i niemal nagi dotarł do jakiegoś gospodarstwa. Kobieta tam mieszkająca przyjęła go i uratowała. Już w rok później, jako jej mąż, wyjechał do Niemiec. Ów Niemiec przejęciem opowiadał, że do dziś nie spotkał nikogo wtedy, z kim wtedy siadł do kolacji. SS-manów zresztą też. Milczą świadkowie i milczą ich oprawcy. Od wsi, od stodoły, będącej w styczniu 1945 roku wielkim magazynem, odkryte podziemia są położone mniej niż 2 kilometry. To jest jednak bardzo wyraźny ślad i chyba jednak spora szansa. Jest przecież chyba pewne, że przynajmniej część tych transportów musiała gdzieś w okolice tych podziemi albo wręcz do tych podziemi trafić. Opowieść Niemca jest znana od kilku lat. Od tego też czasu szukano miejsca, które mogłoby być ukryciem dla wysyłanych i pakowanych przez niego transportów. Komory, do których udało nam się zejść, są naprawdę ogromne, a spąk, przynajmniej w pierwszej z nich, leży niemal na poziomie dna wąwozu. Do dziś wyraźnie widać, że obecnie ujawnione wejście i kilka innych miejsc było kiedyś bramą skalną, przez którą do podziemi i wąwozu mogły wjechać większe nawet ciężarówki. Strop skalnej hali podpiera 9 wielkich filarów, z których 3 są ledwo widoczne spod wielkich zawałów ziemi i skał. W świetle halogenowego reflektora wyraźnie widać, że skalna komora jest zamknięta co najmniej 4 dużymi zawałami. Za nimi muszą być przecież ukryte inne komory. Ich istnienie potwierdzają także liczne skalne filary wystające z zawałów, a także dające się zauważyć lekki ruch powietrza w mini korytarzach, które powstały w skalnym gruzie pod samym szczytem zawałów. Niestety są one tak wąskie, że każda próba ich zbadania musi się zacząć od próby przekopania. W jednym z nich w zasięgu światła latarki widać wyraźnie coś, co może być drutem minerskim, przy pomocy którego odpalano ładunki. Nieco dalej natomiast widać mały fragment czegoś, co przypomina szczyt zbrojenia przygotowanego do betonowania. By jednak tam wejść, trzeba wykonać sporo naprawdę ciężkiej pracy. Do dziś nie udało się chyba ustalić w wąwozie kilku różnych wejść do kilku komór oraz istnienie pionowego szybu, który został niegdyś zawalony. jak się zdaje, poświadcza to wyraźnie istnienie rozległych podziemi, które zapewne kiedyś były kopalnią, w czasie wojny mogły być jedynie bardzo poważnie powiększone. Widać bowiem wyraźnie, że w kilku miejscach pracował po prostu ciężki górniczy sprzęt. Podziemia te zostały odkryte przez pewnego myśliwego, który polując na lisy dotarł do tego wąwozu. Kiedyś trafiony, ranny chyba lis zniknął gdzieś w norze. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jamnik, który poszedł za lisem, dopiero po dłuższej chwili wyszedł w całkiem innym, odległym o kilkadziesiąt metrów miejscu. Idąc za tym psem, myśliwy odkrył podziemia, a od niego o nich dowiedzieli się poszukiwacze.
Tajemnice z worka liczy rzepy.